Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Jarosław Sellin z PiS-u. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Były rzecznik rządu, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i pewnie jeszcze z 5 innych funkcji. Obecnie w Lesznie jako apologeta Lecha Kaczyńskiego.
To znaczy apologeta. Uważam, że Lech Kaczyński był na tyle istotną postacią w polskiej polityce i zarówno w PRL-u, jak i w wolnej, już niepodległej Polsce, a jego życie dramatycznie się zakończyło, więc warto bilansować. Ja mam zmysł historyczny, bo jestem historykiem z wykształcenia. Uznałem, że warto przestudiować wszystkie wystąpienia publiczne Lecha Kaczyńskiego. Wyszedł mi z tego taki obraz pełnoplastycznego, pełnowymiarowego polityka i istnieje w związku z tym coś takiego jak dziedzictwo polityczne Lecha Kaczyńskiego. Przygotowałem taki materiał, przedstawiam go w różnych miejscach w Polsce.
Solidny godzinny referat.
I wzbudza duże zainteresowanie i mam wrażenie, że powoduje, że Polacy rozmawiają o Polsce. Czyli i to dobrze.
Pańskim zdaniem, świętej pamięci, Lech Kaczyński był najlepszym polskim prezydentem.
Tak.
To nawet nie pan zauważy, znaku zapytania nie było, tylko kropka.
Był, bo trudno, żebym uznał, że lepszym prezydentem był Aleksander Kwaśniewski czy Lech Wałęsa.
No to Boże, to by panu przez gardło nie przeszło.
No więc właśnie.
Albo prezes by wyrzucił z partii. Ale...
No bez wątpienia, no przecież Lech Wałęsa to była fatalna prezydentura. Wielki przywódca Solidarności w latach 80. to uznaje. Ale fatalna prezydentura. Aleksander Kwaśniewski też miał liczne wady związane z po prostu z pochodzeniem środowiskowo-politycznym. No, paru rzeczy jednak jako przywódca państwa niepodległego polskiego nie udźwignął.
No ale nawet go kochał i gdyby mógł, wybrałby go na trzecią kadencję.
No tak, tak było, to prawda.
A na czym polega pańskim zdaniem taka wielkość Lecha Kaczyńskiego, czyli to coś, co na przykład za 50 lat nasze prawnuki będą uczyć się z książek do historii?
Zauważyłem po prostu taką bardzo uporządkowaną refleksję u tego polityka na temat takich pojęć, które się wiążą też z ideami, wokół których jest dużo zamieszania i warto o tym dyskutować i warto poznać też jego pogląd w tej sprawie, takich pojęć jak naród, jak państwo, jak polityka historyczna.
Ale pytam o to 50 lat, bo wie pan, jak to będzie. Tak jak dzisiaj o Piłsudskim, trzy zdania młodzież najczęściej wie i tyle. Jakie będą trzy zdania o Lechu Kaczyńskim?
Za 50 lat, to myślę, że to będą zdania mniej więcej następujące. Ważne jest, żeby polski polityk, który realizuje politykę polską w kontekście europejskim, pamiętał, że jego podstawowym zadaniem jest roztropne rozpoznawanie interesu narodowego i potem jego realizowanie. Również tymi instrumentami, którymi dysponujemy, będąc w Unii Europejskiej czy w NATO.
Kiepskie hasło. Odzyskanie niepodległości, wojna bolszewicka, zamach majowy, to są hasła. A tu?
Pyta
myślałem,
pan,
że pan powie Gruzja na przykład.
Pyta pan, a nie, bo pan się...
Nie, ja mówię, co nie, bo jeżeli młodzież się pan musi pyta... zapamiętać, jak sobie pisze ściągę na historię, nie?
No to niewątpliwie, wie pan, jeżeli chodzi o konkretne zdarzenia, bo ja mówiłem o idei, tak, która powinna konstytuować polskie myślenie o polityce i on na to miał
wpływ. Jeżeli nie pamięta.
Jeżeli chodzi o wydarzenia, to niewątpliwie Lech Kaczyński na przykład przejdzie do historii z powodu tego, że odważnie, organizując wizytę kilku przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej, w momencie wojennym, kiedy potężne państwo zaatakowało małe państwo, czyli Rosja, Gruzję, pojechał ratować Gruzję i uratował. Wiemy już z depesz z Wikileaks, choć 3 lata temu jeszcze tego nie wiedzieliśmy i dyplomaci różni, poważni dyplomaci w tych depeszach dali temu świadectwo, że ta akcja Lecha Kaczyńskiego uratowała niepodległość Gruzji, bo Gruzja miała być zajęta w całości przez wojska rosyjskie, stolica również.
Mm-hmm. A mimo to jakoś ta pozytywna wiedza o Lechu Kaczyńskim nie może się przebić. Panują wciąż opinie, no owszem, takie najgrzeczniejsze powiem, tak? Chwała mu, nie wiem, tragiczna śmierć, ale gdzie ta wielkość?
Ja panu coś powiem. To jest kwestia oczywiście tego, że no, był ofiarą, Lech Kaczyński był ofiarą w dosłownym nawet tego sensie znaczeniu, bo również to, co się z nim stało, ta jego śmierć była również tego efektem. Bardzo niesprawiedliwego, ostrego konfliktu politycznego, który polegał na tym, że jego konkurenci polityczni uznali, że najłatwiej budować własną siłę polityczną na potwornieniu przeciwników politycznych. I to się okazało niestety skuteczne. w propagandzie tego środowiska, mówię oczywiście o Platformie Obywatelskiej, w dodatku środowiska, które miało łatwiej w uprawianiu tej propagandy, bo cieszyło się dużo większą życzliwością generalnie mainstreamowych mediów niż na przykład bracia Kaczyńscy. W propagandzie stworzono wizerunek człowieka małego, kłótliwego, niekoncyliacyjnego, obrażającego się, szukającego konfliktu i wszystko to jest nieprawdą.
Który skłócił Polskę z sąsiadami, z Niemcami, z Rosją, myślę,
że ci wszyscy, którzy ten wizerunek tworzyli, będą się albo jeszcze za swojego życia wstydzić, albo wstydliwą cenzurkę wydaje im historia.
Ale te pojęcia, czy te oceny do dziś są, niezależnie od wszystkiego, a
to
może...
To się zmieni, bo prawda zawsze na wierzch wypływa.
Piękne i pobożne. Ale na przykład hasło, że teraz prawda, Polska jest doceniana przez sąsiadów i z Polską się sąsiedzi liczą i ją szanują.
To nie jest prawda.
Albo to słynne, że jak to mówił pan Władysław Bartoszewski, że panna jak nie jest ani ładna, ani posażna, powinna być sympatyczna i teraz jesteśmy sympatyczni.
Tylko, że ja uważam, że jest i ładna, i dosyć posażna. Natomiast na sympatii to mi wcale nie zależy. Mi zależy na szacunku. Uważam, że na tym polega zasadnicza różnica między tym, do czego dążył w polityce zagranicznej Lech Kaczyński, a tym, do czego dążą obecni rządzący i kreujący polską politykę zagraniczną, że oni się jak dzieci cieszą z każdego pozytywnego artykułu o Polsce. A nie przychodzi im do głowy, że być może ten pozytywny artykuł wynika stąd, że nie robimy już kłopotów. Że się wpisaliśmy do głównego nurtu, że po prostu kupujemy wszystko to, co zaproponują więksi od nas. Ale czy tak się realizuje interes narodowy? Ja wolę szacunek, choć okupiony tym, że czasem się pojawia bardzo krytyczny artykuł pełen zniecierpliwienia, bo z tymi Polakami ciągle trzeba rozmawiać, bo ci Polacy mają jakieś własne interesy. To może denerwować, ale ja wolę coś takiego. Ale to w dłuższej perspektywie również budzi szacunek.
A myśli pan, że właśnie pan prezydent Kaczyński sprawiał, że był ten szacunek dla Polski?
Uważam, że tak. I właśnie z tych depesz WikiLeaks to również wynika, jak się uważnie to przestudiuje, że na poziomie takiego pozoru ogólnego było takie zniecierpliwienie, że rzekomo właśnie kłótliwość, rzekomo niemożność do gadania, a w naprawdę kuluarowych informacjach służb dyplomatycznych i przywódców światowych zainteresowanie i szacunek związany z tym, że jest to podmiotowy polityk, który czegoś chce, który mówi, czego jego kraj ma prawo oczekiwać i trzeba to wiedzieć, choć może to odrzucić, ale przynajmniej to wiedzieć i się tym zainteresować.
Apologia słyszę, a czy to jest też hagiografia? Czy pan jakieś wady Lecha Kaczyńskiego dostrzega?
Ależ oczywiście na przykład wydaje mi się, że nie zawsze roztropną była jego polityka personalna, czyli ludzie, którymi się otaczał. Były ewidentne błędy w tej polityce, które tylko kłopotów przysporzyły formacji politycznej, którą przecież współtworzył. To oczywiste, nie ma polityka, nie ma człowieka bez wad. Więc
a te dwa skrzydła takie?
Nie mam problemów,
żeby... Było Lecha Kaczyńskiego, było skrzydło Jarosława Kaczyńskiego i na przykład PJN
na tym skrzydle Lecha
Kaczyńskiego.
To są niepoważne skłonności, żeby próbować pośmiertnie skłócać braci ze sobą. To jest po prostu absolutnie niepoważne. Gdyby Lech Kaczyński żył i usłyszał, że ktoś, kto bardzo ostro konfrontuje się z Jarosławem Kaczyńskim i robi to w imię dobrze pojętego dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, to by chyba śmiechem wybuchnął, a na pewno by tych młodych ludzi bardzo mocno skrytykował.
Powiedział pan o mainstreamowych mediach. No tutaj kamyczek do pańskiego ogródka. Był pan odpowiedzialny za ład medialny, jak to się ładnie nazywało w Polsce, przez dobrych parę lat.
Przesadza pan. I? Rok czy dwa najwyżej.
No ale w Krajowej Radzie. I?
Nie, w Krajowej Radzie to ja byłem w opozycji, jednak układ dominujący w Krajowej Radzie to był układ SLD Unia Wolności wówczas, a potem troszkę PO i PSL. Ja tylko dawałem świadectwo prawdzie, choć pewna rzecz mi się udała, bo po aferze Rywina nawet w tamtym układzie dominującym pojawiła się skłonność do wyrzutów sumienia, prawda? I to słynne nowe otwarcie w TVP rzeczywiście zrealizowało się dzięki mojej współpracy z Danutą Waniek.
Było, minęło, to senewrati.
No cały czas patologie, jeśli chodzi o media publiczne, są te same. Komercjalizacja programu, upartyjnienie władz mediów publicznych, ale ostatnio nowa koalicja PO, SLD i PSL wniosły nową patologię, której wcześniej nie było. Urządowienie mediów publicznych. To znaczy? Bo takiej sytuacji, żeby do trzyosobowego zarządu telewizji publicznej dwie osoby przychodziły wprost z rządu, to jeszcze nigdy nie było. Przyszedł do tego zarządu wiceminister i przyszedł do tego zarządu dyrektor departamentu ważnego ministerstwa. Na taką odwagę jeszcze nikt wcześniej się nie zdobył.
Na pewno doskonali fachowcy.
W jednym przypadku tak. W jednym przypadku tak, ale to nie usprawiedliwia tego ruchu. To jest jednak, wie pan, no, proszę sobie wyobrazić, że w czasie rządów PiS-u wiceminister tego rządu i dyrektor departamentu tego rządu idzie do zarządu TVP. Wie pan, co by się działo?
No sam bym
dzisiaj jest trochę ciszej.
Sam bym narzekł. Ale uwielbiam zdanie świętej pamięci Jacka Kurzonia, który mówi, zamiast palić komitety, zakładajcie swoje, zamiast wyrzekać na mainstreamowe media, zakładajcie swoje.
I są. I muszę panu powiedzieć, że ja o żadną łaskę nie proszę.
Mianowicie jak?
Jeżeli, już panu mówię, jeżeli z telewizji publicznej w ciągu 3-4 miesięcy wyrzucono kilkunastu dobrych publicystów o wrażliwości konserwatywnej i zlikwidowano kilkanaście programów o wrażliwości konserwatywnej, to oczywiście nie znika całkowicie i jest w portalach, które traktują o polityce, w których wrażliwość konserwatywna jest o wiele silniejsza niż wrażliwość lewicowo-liberalna generalnie biorąc. To się ujawniło również w fenomenie, moim zdaniem to jest fenomen, tygodnika Uważam, że, który nie miał prawa się udać. Kolejny tygodnik opinii, kiedy jest polityka wprost, Newsweek, Przekrój, Przegląd i tak dalej.
Sprzedadzą.
Okazuje się, że walczy o pierwszeństwo, panie redaktorze. Mhm. Walczy o pierwszeństwo z polityką i gościem niedzielnym. To się objawia również w blogosferze. Proszę zwrócić uwagę, że nie te niepoważne blogi, tylko te poważne blogi są prowadzone prawie wyłącznie przez publicystów i ludzi i najwięcej wejść mają ludzi o wrażliwości konserwatywnej. I to już jest taki potencjał, to jest takie ciśnienie, że ja o żadną łaskę nie proszę, tylko ja mówię dzisiaj proszę mi pozwolić dokończyć. Ja mówię dzisiaj strażnikom poprawności politycznej, na przykład w mediach publicznych, że prędzej czy później to się do waszych anten wleje, czy tego chcecie, czy nie chcecie.
Ja myślałem, że zastąpi, o to chciałem.
Nie,
powiedzieć.
Wleje się. Czyli... Nie, zastąpić nie ma co. I wie pan, proszę nam na przykład nie zarzucać, że my nie rozumiemy pluralizmu, bo kiedy zarzucano, kiedy był czas, kiedy PiS miał wpływy w mediach publicznych, to programy mieli w tych mediach publicznych, w telewizji. Tomasz Lis, Jacek Żakowski, Jan Ordyński. Czy to są miłośnicy PiS-u? Programy mieli. Natomiast konserwatywnych kilkunastu publicystów wyrzucono w ciągu 3 miesięcy.
Nie wrócą.
Bez łachy. Ale wrócą.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Jarosław Sellin. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.